Gościem Radia Wnet pan Krzysztof Bosak, poseł, polityk, lider Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No i zaczynamy od kwestii utworzenia nowego rządu. Trwają licytacje na temat budowy większości w Sejmie. Ostatnio pojawiła się w mediach informacja, która jeszcze jest niepotwierdzona, że premier Mateusz Morawiecki ma przekazywać politykom, a także prezydentowi, że ma dogadanych, to oczywiście w cudzysłowie, 6 posłów opozycji. Jak pan sądzi, kto ma szansę na stworzenie rządu? Jak mogą wyglądać przyszłe koalicje?
Ja bym się za bardzo takimi plotkami nie zajmował. Trzeba zaczekać spokojnie na najbliższe posiedzenie Sejmu. 13-14 listopada, to już wiemy z wypowiedzi prezydenta. Tam zostanie wybrany marszałek Sejmu, jak się spodziewamy. I głosowanie nad marszałkiem Sejmu pokaże, gdzie jest większość. Moim zdaniem tutaj jest po stronie PiS-u już wyłącznie robienie dobrej miny do złej gry. Rozkład funkcji w klubie, wycofywanie ludzi na różne bezpieczne pozycje z administracji rządowej pokazuje, że PiS jest już pogodzony z oddaniem władzy i no, prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że powstanie rząd stworzony przez partie centrolewicowe, które mają większość. Natomiast oczywiście czeka nas jeszcze kilka tygodni, zanim to się stanie. To wynika z terminów konstytucyjnych i to wynika z tego, że oni cały czas ze sobą negocjują, jaki ma być skład tego rządu, jaki ma być jego program.
A co w takim razie z samą Konfederacją? Jak nastroje, no też po niewystarczająco satysfakcjonującym wyniku, tak też państwo mówili u nas na antenie, jak wyglądają te nastroje i co dzieje się w Konfederacji?
No, my już myślimy o tym, co będzie dalej. Jesteśmy po pierwszych spotkaniach naszego klubu poselskiego, po szkoleniach dla nowych posłów. Nasi nowi posłowie, których jest całkiem sporo, bo przypomnę, że mamy więcej posłów niż w poprzedniej kadencji, tym razem będziemy mieli klub poselski, a więc możliwość składania samodzielnie projektów ustaw, być może, mam nadzieję, członka prezydium Sejmu oraz jakieś reprezentacje w przewodnictwach komisji sejmowych. Nasi posłowie zaznajamiali się z Sejmem, ze wszystkimi obowiązkami, przechodzili obowiązkowo szkolenia z ochrony informacji niejawnych, ale też inne. Jesteśmy w fazie, jak każda partia, takiej głębokiej powyborczej reorganizacji, bo rozwiązuje się sztaby, wraca się do zwykłego trybu pracy. Zaraz będzie trzeba negocjować w Sejmie najróżniejsze rzeczy. Już te konsultacje powoli się zaczęły po to, żeby ukonstytuować wszystkie komisje. No i to wszystko zmierza do tego, że po pierwsze szykujemy się do normalnej pracy sejmowej, pracy partii opozycyjnej. Będziemy znów opozycją merytoryczną, która będzie stała na straży interesów Polaków, która będzie uczciwie informować Polaków o tym, jakie są koszty prowadzonej polityki, jaki jest rzeczywisty stan spraw państwowych. Robiliśmy to przez ostatnie lata. Rzeczywistość zweryfikowała pozytywnie nasze diagnozy, to znaczy pokazała, że po prostu często jako jedyni dostarczaliśmy rzetelnych informacji Polakom o tym, jak wygląda stan polityki państwa. Jako jedyni zadawaliśmy celne pytania. Warto wrócić na przykład po kilku latach do naszych pisemnych pytań, do strategii szczepień, programu rządowego szczepień Polaków na COVID. Wszystkie rzeczy, które później okazały się aferami, były zawarte w naszych pytaniach. My to po prostu przewidzieliśmy, co się stanie. Także warto bardzo uważnie obserwować, co robi Konfederacja i będziemy pracować nad zwiększeniem swojego poparcia. To jest nasz cel, żebyśmy się stali wiodącą siłą polskiej prawicy. I oczywiście szykujemy się w międzyczasie do wyborów samorządowych i europejskich. Dla nas nie ma czasu na jakiś wielki odpoczynek, bo już na wiosnę kolejna kampania wyborcza.
To jeszcze zapytam o kwestię Janusza Korwina. Odszedł z partii, to legenda Ruchu Wolnościowego. W przeszłości no, były takie przypadki, że zabierał ze sobą ogromną część poparcia przywołanych. Tutaj też może zacytuję same słowa byłego już posła. Nie wiem, czy Konfederacja się utrzyma. Jeżeli będę zakładał nową partię, to Konfederacja z Konfederacją stanie się to samo, co kiedyś z Kongresem Nowej Prawicy. Po prostu zniknie. To wręcz takie groźby padają z ust jednego z no, założycieli Konfederacji. Czy nie boją się państwo, że tak może się stać?
Każdy ma prawo do swoich komentarzy. Mieliśmy już osoby, które odeszły. Przypomnę też posłów, którzy odeszli i stworzyli sobie partię Wolnościowcy. Dziś jeden z nich bez efektu, zdaje się, próbował kandydować z list trzeciej drogi. No takie sytuacje się zdarzają. Także w poprzednich latach mieliśmy kilka osób, które odeszły z Ruchu Narodowego. Niezależnie od tego my rozwijamy swoją inicjatywę polityczną. Jesteśmy spokojni, że ona będzie się rozwijać dobrze, dlatego że mamy dobre założenia ideowe, zespołowe, dobre założenia programowe i mnóstwo dobrej kadry, która chce pracować w sposób przemyślany, skoordynowany, zgodnie z pewną strategią i przede wszystkim odpowiadając na oczekiwania wyborców. I tym będziemy się zajmować.
To w takim razie przejdźmy do zmian traktatowych Unii Europejskiej. Jak pan je ocenia?
No przede wszystkim to jeszcze ich nie ma. Na razie mamy pewne koncepcje. Te koncepcje są według wyraźnego planu, jakby to powiedzieć, przygotowywane najpierw w ramach takiej atrapowej konferencji o przyszłości Europy, która się odbywała w poprzednich latach i która miała udawać reprezentację Europejczyków. Tak naprawdę była to impreza organizowana przez centrowe, progresywne i lewicowe partie polityczne. W tej chwili poprzez pracę w Komisji Parlamentu Europejskiego, w której znów dominowała lewica czy progresywni liberałowie. No i widać wyraźnie, że są to próby przygotowania negocjacji pomiędzy rządami państw europejskich w kierunku tworzenia nowych traktatów mających ustanowić superpaństwa europejskie, scentralizować Unię Europejską. My ten kierunek oceniamy dokładnie tak samo jak poprzednie kroki na tej drodze, czyli traktat akcesyjny, traktat lizboński. Uważamy, że zrzekanie się suwerenności państwa polskiego, że centralizowanie polityki w skali całego kontynentu to jest aberracja lewicowa. Uważamy, że o ile zasada swobody przepływu towarów, tworzenia rynku europejskiego czy koordynacji jakichś niektórych polityk gospodarczych może mieć sens, tak wszelkie inne elementy centralizacji są już zupełnie zbędne, a to cały podkład ideologiczny jest szkodliwy dla Europy i należałoby go wyrzucić do kosza. I to po prostu trzeba zatrzymać. Jeżeli politycy polscy nie zdradzą interesów państwa polskiego, tak jak zdradzali je poprzednio, na przykład akceptując traktat lizboński, to nasze państwo pozostanie po prostu poza tym. Natomiast jeżeli presja wytwarzana przez eurokratów, próby szantażu, przekupstwa lub przeczekania zadziałają, no to może być to, co poprzednio. Przypomnijmy, że przy poprzednim traktacie ograniczającym naszą suwerenność i PiS, i Platforma, i PSL, i Lewica, wszystkie te partie pracowały ręka w rękę nad tym, żeby zmniejszyć zakres wolności i niepodległości państwa polskiego i przedstawiały to Polakom jako rzekomo dobry kompromis, starannie wynegocjowany. Później się okazało, że wszystkie te zapewnienia były po prostu zwyczajnymi kłamstwami.
Czyli rozumiem, że posłowie Konfederacji będą chcieli walczyć, aby przystopować te zmiany, ale czy my mamy w ogóle takie narzędzia, mamy instrumenty do tego, aby to zatrzymać?
Ależ jasne, te instrumenty nazywają się parlament i prezydent. Parlament nie może tego głosować w ustawie ratyfikacyjnej, a prezydent nie może tego podpisać. To proste, wystarczy wybierać właściwych polityków do władzy. Natomiast jeżeli Polacy będą głosować na polityków, którzy chcą zmniejszać niepodległość państwa polskiego, tak jak przypomniałem, także w ostatniej kadencji Sejmu robił to rząd PiS-u, przypomnę akceptację Fit for 55, akceptację eurodługu, europodatków, zasady pieniądze za wypełnianie zadań politycznych. To wszystko zostało ratyfikowane przez premiera Morawieckiego na szczytach Rady Europejskiej. Jeżeli będziemy takich polityków wybierać jak Morawiecki, jak Tusk, no to oczywiście zakres niepodległości państwa polskiego na życzenie samych Polaków, którzy na takich ludzi głosują, będzie zmniejszany. Także trzeba mądrze głosować, trzeba wybierać tych, którzy reprezentują poglądy. Jeżeli ktoś jest za superpaństwem europejskim albo za dalszą centralizacją Unii Europejskiej, to trzeba popierać PiS, Platformę, Lewicę, PSL. Natomiast jeżeli ktoś jest przeciw temu, no to jedyna w tej chwili opcja w polityce parlamentarnej, która się temu sprzeciwia samodzielna, to jest Konfederacja. Mamy jeszcze suwerenną Polskę, która sprzeciwia się temu retorycznie, czy niektórych europosłów PiS-u. Natomiast ja przestrzegam przed tymi politykami, uważam, że oni są niewiarygodni, dlatego że to jest zupełnie nielogiczne, żeby sprzeciwiać się jakiemuś trendowi politycznemu i jednocześnie 8 lat tkwić w rządzie, który robi coś przeciwnego. Uważam, że tacy politycy to są już najgorsi. No bo jeżeli ktoś po prostu ma określone poglądy, jego partia ich nie realizuje, jego rząd, to powinien je opuścić. A w innym wypadku angażuje pewną część wyborców, angażuje ich zaufanie, a jednocześnie uwiarygodnia rząd, który robi coś przeciwnego. Uważam to za najgorszy rodzaj hipokryzji. Także uważam, że tutaj Konfederacja jest jasnym wyborem dla tych, którzy chcą obrony niepodległości państwa polskiego. No i oczywiście z tą centralizacją Unii Europejskiej idzie tak zwana polityka klimatyczna, która z klimatem ma niedużo wspólnego, natomiast bardzo dużo wspólnego ma z energetyką, z przemysłem. I tą rodzi wzrost kosztów życia Europejczyków. Już w tej chwili Europa traci konkurencyjność w skali gospodarki światowej i ten proces będzie się pogłębiał. Koszty życia także w Polsce niestety bardzo rosną. I jeżeli chcemy utrzymać jakiś względny dobrobyt w Polsce, to musimy też zacząć odrzucać zasady tak zwanej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. No i tutaj też to powiem, że po rządach Tuska i Kopacz zostaliśmy z celem, tak zwanym celem redukcji emisji gazów cieplarnianych 45%, a Mateusz Morawiecki zgodził się na podniesienie tego aż prawie zaraz, o prawie 1/4, czyli o 10 punktów procentowych.
A teraz będziemy prawdopodobnie mieli powrót do rządów, które jednak podchodzą w sposób, że tak powiem, dużo bardziej spolegliwy i chcą dogadywać się z Unią Europejską. Jak pan wspomniał o tym, no jesteśmy na takim kursie, na takiej drodze. Wiemy, że często za tymi wielkimi hasłami
to
klimatycznymi...
Na razie większe ustępstwo wobec Unii Europejskiej zrobił rząd Morawieckiego niż poprzednie rządy Tuska. Takie są niestety fakty, to podkreślają eksperci. To nie tylko moja opinia polityczna. Tak niestety to wyglądało. To znaczy największe ustępstwa na rzecz integracji europejskiej na razie mieliśmy za rządów PiS-u. Najpierw, kiedy rządził pierwszy PiS, negocjacje i ratyfikacje, najpierw no, w tym okresie były negocjacje traktatu lizbońskiego, ukrywane przed społeczeństwem. Ja byłem wtedy posłem i pamiętam, że nie było w ogóle żadnej na ten temat debaty w parlamencie. Myśmy się po fakcie dowiedzieli, co oni negocjowali. I drugi raz teraz, kiedy premierem był Mateusz Morawiecki. Natomiast jeszcze jedną rzecz powiem, bo oczywiście, żeby zatrzymać te zmiany traktatowe, to nie wystarczy nie ratyfikować. Trzeba też bardzo otwarcie deklarować, że się tego nie poprze na etapie negocjacji, żeby nie tworzyć złudzeń i podstawy i też ośmielić inne państwa, bo samotny opór to jest za mało. Także jest ważne, żeby polska dyplomacja wypowiedziała się jasno w sprawie tych propozycji i szczerze powiedziawszy, ja nie pamiętam żadnego jasnego stanowiska ani ministra do spraw europejskich, ani ministra spraw zagranicznych, pana profesora Raua. Widzę tylko oświadczenia panów europosłów, natomiast to jest za mało. Dziwi mnie to, że dyplomacja rządu Mateusza Morawieckiego, a może inaczej, nie dziwi mnie to, ponieważ wiem, jaki on ma poglądy.
To będziemy obserwować, być może taki apel trafi do pana ministra Raua. To jeszcze na zakończenie wróćmy na moment tutaj do nas, do polskich spraw, kwestia prawa do aborcji. Pytam o to, no bo Konfederacja była jedną z tych partii, która miała bardzo jasno i klarownie określone tutaj poglądy. Jak pan sądzi, co teraz stanie się właśnie z tą całą sytuacją dotyczącą prawa do przerywania ciąży?
Mam nadzieję, że nic. Tak byłoby najlepiej, żeby stan prawny, który mamy obecnie, został i żebyśmy się skupili na tym, co jest naprawdę istotne, czyli poprawie opieki okołoporodowej, poprawie standardów pracy lekarskiej, aktualizacji wytycznych do leczenia i procedur, na których pracują lekarze. Jakiekolwiek zdejmowanie prawnej ochrony życia dzieci nienarodzonych spowoduje ogromne kontrowersje i ogromne spory prawne, to znaczy co do tego, jaki jest stan prawny, co do tego, jak prawo stosować, dlatego że widać już, że jakby sposób myślenia polityków, czy Platformy, czy Lewicy idzie w kierunku kwestionowania obowiązywania wyroku Trybunału Konstytucyjnego przyznającego dzieciom nienarodzonym prawo ochrony życia, niezależnie od tego, jaki mają stan zdrowia. I wcześniej mamy wyrok TK z lat 90., który rozszerzał w ogóle ochronę życia ludzkiego na dzieci nienarodzone. No więc oni musieliby, jeżeli by chcieli zmienić stan prawny, kwestionować nie jeden wyrok TK, a dwa wyroki TK, z czego jeden w ogóle sprzed rządów PiS-u. I to jest propozycja oczywistego naruszenia praworządności. Żadnych argumentów prawnych nie przedstawiają za tym, żeby życie ludzkie nie było chronione poza swoim chciejstwem po prostu. To znaczy, że krótko mówiąc, każdy ma sam decydować, które życie będzie chronione, a które nie i prawo ma się tym nie zajmować. No jak mówię, za takim poglądem, poza takim etycznym woluntaryzmem nie stoi absolutnie żaden argument prawny, ani nawet moralny, no bo po prostu stoi indywidualna opinia. Ja za każdym razem, nawet wczoraj rozmawiałem z politykami lewicy przy okazji mojej dyskusji w Polsacie, nie za każdym razem mam do powiedzenia tylko to, że ja uważam, że tak ma być i koniec, nikt mi nie będzie mówił. Tak można powiedzieć o każdej sprawie, która jest uregulowana w prawie, no oczywiście. Natomiast indywidualna opinia nie jest jeszcze prawem, jest po prostu indywidualną opinią. I no, po prostu nic dobrego nas tutaj nie czeka poza silnym, intensywnym sporem, gdzie ludzie o poglądach prawicowych i konserwatywnych, w mojej opinii, powinni bronić prawa, w tym praw obywatelskich, które niestety były łamane w ostatnich latach, także przez rząd PiS-u, i w tym prawa do ochrony życia dzieci nienarodzonych, w tym wolności sumienia, w tym wolności lekarzy, pielęgniarek do nieuczestniczenia w takich pseudomedycznych procedurach, które nie polegają na leczeniu i ochronie życia, tylko polegają na jego odbieraniu.
Powiedział poseł, jeden z liderów Konfederacji, pan Krzysztof Bosak. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Życzę dobrego dnia.
I my także pozdrawiamy i życzymy dobrego i miłego dnia. Ja spoglądam na zegarek. Mamy 8:26. Poranek Wnet trwa. W takim razie teraz chwila muzyki. To będzie piosenka o dziewczynie z wyższych sfer. A my wracamy już za momencik.